Alina Frejusz, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, witam mojego gościa, a jest nim profesor Tadeusz Olejnik, autor książek i autor najnowszej książki Między zasługą a zapomnieniem, w której głównym bohaterem jest Fryderyk August Goleński. Panie profesorze, dlaczego wybrał Pan tę postać na bohatera swojej książki?
Wybrałem tę postać na bohatera dlatego, że jest to jeden z wybitnych samorządowców miasta Wilunia, który w trudnych warunkach rzeczywistości polskiej pierwszej połowy XIX wieku, gdy Polska była pod zaborem rosyjskim, dokonał bardzo wiele dla Wilunia. Powiedziałbym, nie było, przynajmniej ja nie poznałem, drugiego takiego samorządowca, nazwijmy to, który by z takim wielkim oddaniem, samozaparciem starał się uczynić z Wielunia, powiedziałbym, miasto piękne, dobre, bogate. I to jest jego największą zasługą, żeby wspomnieć, co zrobił, co pozostawił po sobie dla potomnych. Przypomnę tylko chociażby parę rzeczy, które mimo zawierów wojennych, tragedii, jakich dostało nasze miasto, zachowały się do dnia dzisiejszego, stanowią dziedzictwo kulturalne naszego królewskiego Wilunia. Zacznę od rzeczy pierwszej. Zamek Królewski. Ozdoba kiedyś Wilunia, integralnie związany z dziejami tego miasta, wzlotami, upadkami. Po tragedii naszej związanej z najazdem szwedzkim, następnie rozbiory i tak dalej, zamek podupadł. Najpierw pod koniec XVIII wieku wielkie pożary 1791-1795. 1810 spustoszyły miasto i spustoszyły również zamek. Popadał on w ruinę. Na początku XIX wieku mieściła się w ruinach tego zamku, częściowo odbudowanych, fabryka sukna Kornackiego. Po jej pożarze zamek już popadł zupełnie w ruinę i gdy komisarzem obwodu wieluńskiego, a później powiatu wieluńskiego, bo obwody przekształcono powiaty, w 1833 roku mianowano naczelnikiem obwodu, czyli naczelnikiem powiatu, Fryderyka Augusta Goleńskiego. Postać to nietuzinkowa. Kończył Uniwersytet Jagielloński, uzyskał tytuł doktora wszechnauk, powiedziałbym. Pracował w komisji najpierw w Warszawie, w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i od 1833 roku był delegowany, właściwie mianowany na naczelnika obwodu. Pytanie sobie stawiam takie, czy był to dla niego awans z Warszawy, miasta wtedy będącego obok Lwowa, centrum polskiej kultury, do prowincjonalnego, nadgranicznego miasta Wilunia, stawiam znak zapytania, czy był to awans, czy raczej degradacja. Można to interpretować różnie. Kiedy przybył Goleński do Wilunia, zawarł tutaj związek małżeński z Wilunianką Pongowską w 1844 roku, a przede wszystkim postawił sobie za cel, żeby pozostawić po sobie pamiątki, które by przetrwały, powiedziałbym, wieki. I pierwszą rzeczą, którą wspomniałem, Zamek Królewski. Wykupił tę ruinę, która pozostała po Zamku Królewskim od hrabiego Jana Parisa. Były jeszcze fundamenty, częściowo piwnice, sklepienia i wybudował pałac, własnym kosztem oczywiście. Pałac, który stał się reprezentacyjnym gmachem miasta Wilunia. Wybudowano w modnym wówczas stylu klasycystycznym, z portykiem, z kolonami jońskimi, ozdoba miasta.
On tam mieszkał? Był to jego dom mieszkalny?
Przyznam się, że dokładnie nie wiem, czy on tam mieszkał. Prawdopodobnie tak. bo obok części w tej fragmentów urzędy się mieściły, były również pomieszczenia mieszkalne. I umieścił w sali 101, jeżeli pani wchodzi do sali 101, gdzie odbywają się sesje Rady Powiatu, Rady Miejskiej i ważniejsze uroczystości związane z Wieluniem, jest po lewej stronie tablica marmurowa i to jest jego tablica. Napisał po łacinie, oczywiście napis zachowany do dzisiejszy, na szczęście Niemcy tej tablicy nie zniszczyli. Wtłumaczył na język polski zamek ten zbudowany przez króla Kazimierza Wielkiego. Był przez wieki siedzibą książąt i władców polskich. Z ruin ten zamek podniósł Fryderyk August Koleński 1843 rok. Zostawił pamiątkę po sobie, ale jednocześnie nawiązał do tradycji Królewskiego Zamku Wieluńskiego.
Bardzo szlachetnie.
Bardzo szlachetnie i świadczy o tym, o jego patriotyzmie, prawda? No a jednocześnie podpisane Fryderyk August Koleński, naczelnik powiatu wieluńskiego. I powiedziałbym tak, mimo różnych tragedii, jakich ten zamek dostał, między innymi w 1939 roku uległ częściowo zniszczeniu, jedno ze skrzydeł zniszczeniu, do dzisiaj ten zamek, co byśmy nie powiedzieli, jest w dalszym ciągu ozdobą Wielunia i świadectwem naszych tradycji kulturalnych. To jest jedna z rzeczy, którą Goleński pozostawił po sobie.
A inne?
A inne? Jest ich dużo. Jeżeli pani pozwoli, wymienię kolejne rzeczy. Mianowicie Wieluń, miasto królewskie z pięknymi tradycjami, miało swój szpital na krakowskim przedmieściu, najpierw w kościele u pani dzisiaj Bernardynek, dawnej Paulinów. Był to rodzaj, powiedziałbym, domu opieki społecznej, tak bym to określił, nie tyle funkcje lecznicze, ile opiekuńcze. Kiedy Fryderyk August Koleński został namiestnikiem, postanowił wybudować w Wieluniu nowy szpital. Był, jak powiedziałem, człowiekiem wykształconym, znającym Kraków, Warszawę. I w 1838 roku sporządził akt rejentalny u rejenta Kowalskiego, rejenta wieluńskiego. 1838 roku ofiarowuje swój plac pod budowę szpitala w Wieluniu. Ten plac był wtedy przy tak zwanym Częstochowskim Przedmieściu w sąsiedztwie z klasztorem panien Bernardynek. Ten plac przekazuje w darze miastu, żeby powstał tam szpital. Nie tylko przekazał ten plac dużej wartości, ale także przekazywał środki własne, środki na fundusz budowy tego szpitala.
Czyli musiał być majętny.
No, majętny był. Pierwszym jego żoną była Szlachcianka z Moronheim, z Bogota uposażona. Jako pracownik Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych w Warszawie też musiał zarabiać dobrze. Ofiarował to i zaznaczył, że czyni to z miłości do bliźniego, i zaznaczył, że powinnością każdego urzędnika powinno być pozostawienie śladu swej działalności, czyli świadomość. Jeżeli piastuje jakiś urząd, to nie dlatego, żeby nachapać się, wzbogacić się, prawda, jeszcze więcej, tylko zrobić coś dla ogółu społeczeństwa. Wydał odezwę do mieszkańców ziemi wieluńskiej, żeby deklarowali składki. Ja napisałem książkę Szpital w Wieluniu, jego dzieje, zniszczenie 1 września 1939 roku, pierwsza ofiara II wojny światowej. Tam szczegółowo opisuję. W każdym razie powstał w Wieluniu jeden z najnowocześniejszych szpitali nie tylko w guberni kaliskiej ówczesnej, ale w Królestwie Polskim. I chciałem zaznaczyć jedno jeszcze, że miał świadomość, że jeżeli ma coś budować, to ma być to piękne, okazałe. I nawiązał kontakty z wybitnym architektem pochodzenia włoskiego, Henrykiem Marconim, który w Warszawie głównie działał. On uczynił z Warszawy, powiedziałbym, metropolię pod względem urbanistycznym. I Goleński nawiązał z nim kontakt i projekt zamku odbudowy zamku zdrowia Henryk Marconi. Szpital Henryk Marconi. I szpital w Wieluniu, jak powiedziałem, był jednym z pierwszych takich szpitali w Królestwie Polskim, które spełniały nie tyle funkcje opiekuńcze, ile funkcje lecznicze, już typowym szpitalem. I pod tym względem Wieluń wyprzedził wiele przodujących miast w Królestwie Polskim. I to była jego inicjatywa. Pozyskiwał jednocześnie środki również rządowe. Komisja Spraw Wewnętrznych przekazywała środki na dofinansowanie tej budowy. 1 listopada 1844 roku szpital otwarto i nosił imię Wszystkich Świętych. I przetrwał ten szpital do 1 września 1939 roku i padł jako ofiara, pierwsza ofiara II wojny światowej.
Myślę, że zostawimy pewną nutę niepewności dla czytelników, którzy zakupią książkę. Jakie jeszcze ślady działalności tego wybitnego samorządowca są w Wieluniu, panie profesorze? Bo pan pisze książki, uczestniczy w życiu kulturalnym, zawodowym. Proszę powiedzieć, skąd czerpie pan tyle siły i energii?
Proszę pani, jestem pokoleniem, że tak powiem, które wyrastało w niezmiernie trudnych warunkach ówczesnej rzeczywistości. Zbliżam się do dziewięćdziesiątki i należę do tego pokolenia, które nie miało dzieciństwa, tak bym powiedział. Nie życzę tego nikomu, żeby takie dzieciństwo miał, bo kiedy mój ojciec był żołnierzem września 1939 roku, dostał się do niewoli niemieckiej. Byliśmy tutaj na wsi Wieluńskiej, a Wieluńskie włączone zostało do III Rzeszy jako kraj warty. Wysiedleni byliśmy potem do Niemiec. Ja jako dziecko, mimo że byłem dzieckiem, miałem 10 lat, jak wojna się skończyła, nie miałem obowiązku pracy, to jednak byłem zatrudniany jako małe dziecko pracować w gospodarstwie niemieckim. Oczywiście do szkoły nie mogłem chodzić, bo ja byłem Polakiem. Ja poznałem ciężką rękę żandarma niemieckiego. Miałem świadomość, że myśmy skazani byli jako Polacy na biologiczną zagładę. Rodzice mieli świadomość, że ja mogę być odebrany ze względu na to, że miałem niebieskie oczy i blond włosy i Niemcy takie osoby odbierali dzieci polskie, żeby ich zgermanizować. Lata wojny i okupacji to były dla nas najcięższe lata. I może ten zapał, żeby przetrwać, żeby przeżyć, to u człowieka też hartowało.
Ja myślę, że pana energia i pana witalność w takich słusznych już latach wynika z tego, że cały czas pan czyta, cały czas pan coś wynajduje w archiwach i myślę, że osoby, które się uczą właśnie, które dużo czytają, to dłużej zachowują młodość.
Oby tak się stało, oby. Dziękuję pani za to. Proszę pani, rzeczywiście ja pracuję, ja nie mogę nie pracować. Dla mnie nie pracować to byłaby katorga. Ja pracuję i pracuję intensywnie. Mimo swojego wieku chodzę spać dopiero późną nocą, bo mnie w nocy najlepiej się pracuje. Ja mam satysfakcję, proszę pani, jeżeli w archiwum odnajdę rzeczy, które są dotychczas nieznane, że mogę to upublicznić w artykułach naukowych, prawda, i tak dalej, bo niezależnie od tego, że ja pracuję nad dziejami Wielunia, bo Wieluniowi i ziemi wieluńskiej poświęciłem większość swoich opracowań, to przecież mam wydawnictwa o charakterze ogólnopolskim. W ubiegłym roku byłem nagrodzony kolejnym złotym ekslibrisem biblioteki imienia Józefa Piłsudskiego w Łodzi. Te złote ekslibrisy i super ekslibrisy. W tym roku ukaże się drugi tom słownika biograficznego polskich strażaków. Jestem redaktorem naukowym tego opracowania o charakterze ogólnopolskim. Uczestniczy w ogólnopolskich konferencjach w Warszawie w ubiegłym roku. Przewodniczyłem ogólnopolskiej konferencji historyków pożarnictwa. Także po prostu jestem jeszcze ciągle czynny. A ponadto sprawia mi wielką przyjemność, że moi studenci których wykształciłem na piotrkowskiej uczelni, mimo upływu blisko 20 lat, do dzisiaj utrzymują ze mną kontakty, proszę pani. Imieniny, urodziny, przysyłają życzenia, dzwonią, prawda. To człowieka też jakoś podtrzymuje, prawda. Jest mi niezmiernie miło, że ludzie o mnie pamiętają. Do szkoły w Okarowie, którą pani pamięta, było stulecie, jak pani pięknie prowadziła ten jubileusz. Jestem zapraszany. Niedawno byłem w spotkaniu z uczniami tej szkoły. Na zakończenie roku szkolnego zapraszany jestem. Także też przyjemnie, że mogę podzielić się tym, co zrobiłem, co robię z młodym pokoleniem i zachęcać ich do tego, o czym pani mówi, do pracy, żeby ustawicznie pracować, nie zadowalać się byle czym, tylko ustawicznie iść do przodu. Jestem przekonany, że tak będzie, bo młode pokolenie, proszę pani, każde pokolenie wnosi coś nowego do naszego rozwoju ogólnego, prawda? To są dzieci już wykształcone, doskonale wykształcone w nowych technologiach, w znajomości języków obcych, języków angielskich. No, jesteśmy w Unii Europejskiej. Dla nich świat jest otworem. Kiedy ja byłem w szkole podstawowej, średniej, poddawani byliśmy indoktrynacji politycznej, no wtłaczano nas, głupie rzeczy, nie będę mówił, jakie to były okresy stalinizmu, proszę pani. Zapomnieć o tym i iść do przodu, tak bym powiedział.
Ja gratuluję panu kolejnej publikacji, życzę udanego spotkania teraz z słuchaczami, z czytelnikami. Wszystkiego dobrego, panie profesorze, dziękuję, że znalazł pan czas na rozmowę.
Dziękuję, pozdrawiam serdecznie słuchaczy Radia Wieluń.